Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Wierzchoń w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś będzie o spotkaniach na najwyższym szczeblu. Porozmawiamy o szczycie Grupy Wyszehradzkiej, który odbył się w Juracie, a także o 9. szczycie przywódców Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. Co wynika z tych spotkań, z tych rozmów? O tym właśnie porozmawiamy w dzisiejszym programie. A zaczynamy od Grupy Wyszehradzkiej. Naszym pierwszym gościem jest dr Łukasz Szlewkowicz, politolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Za nami jubileuszowy szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Szczyt zorganizowany w roku obchodów 30. rocznicy powstania tegoż tworu międzynarodowego. Szczyt odbył się w Juracie, w rezydencji prezydenckiej. Jak stwierdził prezydent Andrzej Duda, Grupa Wyszehradzka jest istotnym, o ile nie najistotniejszym czynnikiem katalizującym współpracę regionalną w Europie Środkowej, a także wnoszącym znaczny wkład we współpracę i procesy dotyczące polityki unijnej i natowskiej. Z kolei prezydent Czech, Miloš Zeman, stwierdził, że Grupa Wyszehradzka ma ogromną siłę. Całość jest większą siłą niż siła każdego kraju z osobna. Głęboko wierzę, że współpraca Grupy Wyszehradzkiej będzie kontynuowana, a nawet wzmocniona. No i zacznijmy od tego, na ile były to takie kurtuazyjne, jubileuszowe właśnie deklaracje, a na ile realna wola polityczna do zacieśnienia współpracy w ramach tego formatu.
Tu się niewątpliwie można zgodzić z obu panami prezydentami, że Grupa Wyszehradzka jest tym najstarszym w tym momencie i najbardziej sprawdzonym formatem współpracy regionalnej w Europie Środkowej z udziałem Polski, ale także pozostałych państw. No, niewątpliwie też pewnie jest tym pewien rodzaj kurtuazji, ponieważ to jest takie specyficzne spotkanie, spotkanie prezydentów, spotkanie właśnie z okazji 30-lecia, które za kilka dni dokładnie się jakby odbędzie. No, Grupa Wyszehradzka jako ten format wewnątrzunijny podkreśla znaczenie V4 dla polityki europejskiej, podejmowania decyzji w Unii Europejskiej i dużo się mówi między innymi o jakby wpływie Grupy Wyszehradzkiej na tą współczesną politykę europejską. Wymienia się między innymi politykę migracyjną w przeszłości, ale także w ostatnich miesiącach mieliśmy przecież do czynienia z dosyć długimi, momentami burzliwymi negocjacjami dotyczącymi wieloletnich ram finansowych i funduszu odbudowy. Na szczęście te negocjacje zakończyły się kompromisem. Te spotkania są pewnym podsumowaniem 30 lat współpracy, no ale jednocześnie jesteśmy w pewnym kontekście politycznym, w obecnej sytuacji gospodarczej, w obecnej sytuacji pandemicznej. I pamiętajmy, że to jest pierwszy szczyt, szczyt prezydencki, natomiast 17 lutego będziemy mieli ten drugi szczyt, szczyt z udziałem premierów.
Zaraz też o tym powiemy, no ale właśnie wspomniał pan, bo to jubileusz, obchodzimy 30-lecie Grupy Wyszehradzkiej. Jaki jest bilans, zdaniem pana doktora, funkcjonowania? Oczywiście ciężko podsumować w kilku zdaniach, no ale też gdyby pan doktor miał przedstawić kilka tych najważniejszych elementów tego 30-lecia funkcjonowania tego formatu, to co by to było?
Generalnie bilans jest pozytywny. No, ta organizacja wciąż funkcjonuje, wciąż istnieje.
Chociaż wiemy, że były różne momenty, prawda, i pewnego takiego międzynarodowego niebytu w pewnym momencie wręcz.
Tak, ta współpraca ona miała charakter trochę sinusoidy, szczególnie w latach 90. Początkowo te państwa dosyć prężnie współdziałały. Do ich takich celów strategicznych od początku należała integracja europejska, wejście do Paktu Północnoatlantyckiego, ale także transformacja ustrojowa, transformacja gospodarcza i większość tych celów strategicznych udało się osiągnąć, prawda? Wszystkie państwa są teraz członkami Unii Europejskiej, wszystkie państwa weszły do NATO, jesteśmy w strefie Schengen, ale jednocześnie ta współpraca bardzo różnie się układała. Na przykład w latach 90. w pewnym momencie Słowacja wypadła z procesów integracyjnych, co było związane z rządami Władimira Meciara w tym państwie. Także pamiętajmy, że niektóre państwa nie chciały wspólnie wchodzić do Unii Europejskiej, tylko chciały mieć swoją drogę, tak? Na przykład Republika Czeska czy władze Republiki Czeskiej w latach 90. również uważały, że są państwem na tyle demokratycznym, na tyle dokonały transformacji gospodarczej, że będą mogły szybciej wejść niż na przykład pozostałe państwa regionu. Następnie weszliśmy do tych struktur europejskich, struktur transatlantyckich i od tego czasu funkcjonujemy wewnątrz. Tworzymy pewną grupę, prawda, na forum unijnym, możemy pewne rzeczy forsować, ale to nie jest tak, że we wszystkich kwestiach mamy zgodę. Ja zawsze pokazuję jako taki ten klasyczny przykład pewnej różnicy, jeżeli chodzi o państwa Grupy Wyszehradzkiej, podejście do Rosji, do polityki energetycznej, prawda? Tutaj państwa Grupy Wyszehradzkiej mają jednak często różne interesy, różne podejście, ale udaje
no chociażby
się...
jak w przypadku Nord Stream 2, tak dzisiaj ważny temat właśnie w agendzie także unijnej, także związanej z funkcjonowaniem Europy Środkowo-Wschodniej.
Dokładnie tak. Są też kwestie, gdzie mamy często konsensus. W przeszłości takim przykładem współpracy było podejście do polityki migracyjnej, do tych kwot, które instytucje europejskie jakby zaproponowały, żeby każde z państw przyjęły jak pewną grupę migrantów w okresie kryzysu migracyjnego. No i tutaj państwa Grupy Wyszehradzkiej solidarnie stwierdziły, że są przeciwne temu.
No i jak się okazało, że to stanowisko zostało de facto przeforsowane przez całą Unię Europejską, chcąc nie chcąc.
Ostatecznie tak. No pamiętajmy też, że takim ważną płaszczyzną współpracy jest chociażby negocjowanie budżetów, co się dzieje co 7 lat. No, ja o tym wspomniałem w tym pierwszym pytaniu, że no mieliśmy w zeszłym roku tak dosyć długi proces negocjowania budżetu i tego dodatkowego funduszu odbudowy, który jest bardzo istotny dla państw Europy Środkowej, ale to pokazuje, że no jeżeli jesteśmy w miarę solidarni, czy potrafimy budować jakieś koalicje szersze nawet niż Wyszehrad, bo tutaj mamy także tę możliwość budowania tych koalicji w formule V4+, no to pewne rzeczy jesteśmy w stanie przeforsować. No i ostatecznie to powiązanie praworządności z wypłacaniem środków unijnych zostało przyjęte w innej formie niż miało być pierwotnie. Tak, to szczególnie Polska i Węgry zgłaszały pewien sprzeciw wobec tej wcześniejszej propozycji Komisji Europejskiej czy instytucji europejskiej. No więc mamy niektóre płaszczyzny współpracy, gdzie ta współpraca rozwija się dosyć dobrze i możemy forsować pewne swoje interesy. Mamy pewne płaszczyzny, gdzie ta współpraca niewątpliwie nie rozwija się, nie ma wspólnego mianownika, może nigdy nie będzie. Ciężko tu powiedzieć.
Ale też wartością tego formatu jest to, że żaden z krajów członkowskich Grupy Wyszehradzkiej w takich przypadkach specjalnie nie forsuje jakichś działań wbrew innym partnerom. Po prostu tego tematu nie podejmuje. I to też rozumiem jest jakiś sposób na to, żeby skupić się na tych rzeczach, które łączą państwa Grupy Wyszehradzkiej, a nie które mogą nas podzielić.
Dokładnie tak. I to zawsze jest podkreślane, że nawet jeżeli jakieś państwo ma jednak trochę inne zdanie, no to z reguły ono na siłę tego nie forsuje, szczególnie na zewnątrz. Teraz oczywiście no, łączy nas ta kwestia wychodzenia z pandemii. Jeszcze ciężko dokonać bilansu prezydencji polskiej, tej szóstej prezydencji. Pewnie będzie na to czas, powiedzmy, po czerwcu tego roku, no ale widać, że w najbliższych latach, w najbliższym czasie, no niewątpliwie te kwestie wychodzenia z pandemii będą najistotniejsze. I tu nie chodzi tylko o wychodzenie ekonomiczne, bo ono jest ważne, chociaż ten kryzys ekonomiczny państwa Europy Środkowej dotknął pewnie w mniejszym stopniu niż niektóre państwa Europy Zachodniej. Natomiast pamiętajmy o tych skutkach społecznych, prawda, to jest bardzo ważne. Także prezydent Andrzej Duda wspominał na szczycie w Juracie o tym, żeby zwiększyć Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, co jest ciekawym pomysłem, bo ten fundusz jest bardzo ważny, a jednocześnie trochę niedoinwestowany. I tutaj chodziło przede wszystkim o wsparcie tej ścieżki finansowania projektów dla młodzieży, jako właśnie tego istotnego elementu współpracy wyszehradzkiej. Czyli ten aspekt społeczny, no niewątpliwie będzie wzmacniany, jest bardzo istotny.
Aspekt społeczny to jedno. Podczas tego szczytu prowadzono rozmowy także na temat transformacji energetycznej, spraw związanych z ochroną klimatu. No ale to też trudno się dziwić. To spotkanie zdominował jednak temat walki z pandemią koronawirusa. Wszystkie kraje mają z tym oczywiście problem. Na Słowacji w tym ostatnim czasie szybko rozprzestrzenia się tak zwany brytyjski wariant koronawirusa, to zapytam pana doktora, jak tamtejsze władze reagują, czy zareagowały na tę trudną sytuację.
Sytuacja Słowacji jest bardzo specyficzna, bo w tej pierwszej fazie, w tych pierwszych miesiącach pandemii, Słowacja należała do unijnych liderów, jeżeli chodzi o wskaźniki pandemii i jeżeli chodzi o walkę. Dane powiedzmy całoroczne od marca do dnia dzisiejszego pokazywały, że Słowacja przechodziła czy przechodzi pandemię w miarę łagodnie na tle państw Grupy Wyszehradzkiej, ale także na tle państw Unii Europejskiej. Podczas tej drugiej fali pandemii na jesieni, szczególnie w okresie grudnia, stycznia tego roku, ta sytuacja się w dużym stopniu pogorszyła. I w tym momencie Słowacja należy do tej grupy państw, które mają najgorsze wskaźniki epidemiczne w skali nawet świata. Szczególnie chodzi o liczbę osób hospitalizowanych z powodu COVID-19, ale także osób, które zmarły, czy umierają cały czas. I to jest dosyć właśnie taka specyficzna sytuacja. Dlaczego tak się stało? Bo pamiętajmy, że Słowacja podejmowała pewne działania mające przeciwdziałać rozwojowi pandemii, bo na jesieni prowadzono tam taki powszechny
masowe testowanie.
Testowania, dokładnie, w całym kraju. Ten program jest cały czas kontynuowany. To się troszeczkę inaczej nazywa, bo premier Igor Matowicz zaproponował dalsze ogólnokrajowe testowanie. Tym razem to się nazywa screening. Nawet tu jest taka ciekawostka, rząd polski wysłał na pomoc Słowakom 211 medyków, którzy pomagają w tym testowaniu, głównie na tym obszarze przygranicznym polsko-słowackim. Natomiast obecnie ta sytuacja jest bardzo poważna. Ten system służby zdrowia na Słowacji jest maksymalnie obciążony. Znalazłem także takie dane, które pokazują, że w 2020 roku zmarła największa liczba Słowaków od II wojny światowej. I to było tam około ponad 5 tysięcy osób więcej niż w ostatnich 5 latach w tym samym okresie. I to też pokazuje, tak od razu dodam, że ta polityka rządowa też czasami jest niekonsekwentna, bo widać różne spory w ramach koalicji rządowej, na przykład między premierem Igorem Matowiczem a wicepremierem Richardem Sulikiem. Tak? Są różne koncepcje, jak wychodzić z tej pandemii, jak wspomagać przedsiębiorców i tak dalej. Tak więc widać, że Słowacja z takiego powiedzmy lidera stała się krajem jednak bardzo dotkniętym wskaźnikami epidemicznymi.
Ta współpraca w ramach V4 to jak się okazuje nie tylko takie kurtuazyjne wizyty, nie tylko pewne deklaracje, ustalanie wspólnych stanowisk i tego frontu w negocjacjach z Brukselą. Pojawiły się w ostatnich dniach konkrety. Kraje Grupy Wyszehradzkiej ogłosiły to, wspólnie kupią amunicję do ćwiczeń wojskowych. No i jak się okazuje, ma to być pierwsze w historii tej grupy wspólne zamówienie uzbrojenia, czyli mamy taki sukces konkretny, namacalny?
No niewątpliwie tak, to jest pewien program pilotażowy. Jeżeli on się sprawdzi, no być może te wspólne zakupy uzbrojenia będą kontynuowane. No pamiętajmy, że te rozmowy o wspólnych zakupach, one trwały od lat. To nie jest jakaś taka świeża sprawa. Już ta poprzednia prezydencja czeska w 2019 roku zapowiadała, że siły zbrojne poszczególnych krajów członkowskich będą próbowały kupować amunicję. To zostało później przekazane między innymi na obecną prezydencję polską w Grupie Wyszehradzkiej. No ostatecznie udało się tutaj podjąć pewne decyzje, tak więc deklarowany jest zakup 300 tysięcy sztuk ćwiczebnej amunicji. Zobaczymy, jak to będzie oczywiście kontynuowane w przyszłości, ale ja też tutaj chciałem wspomnieć, że w przeszłości trochę innym powiedzmy formacie te wspólne zakupy były realizowane, bo już co najmniej od 2015 roku realizowano wspólne zakupy amunicji do granatników za pośrednictwem Europejskiej Agencji Obrony. To było z udziałem Czech, Polski, ale także państw bałtyckich. Jeśli jeszcze można coś dodać, jeżeli chodzi o współpracę militarną Grupy Wyszehradzkiej, to poza zakupami też takim ciekawym przykładem była działalność czy dyżury bojowe Wyszehradzkiej Grupy Bojowej, bo w przeszłości stworzona została Wyszehradzka Grupa Bojowa. Ona funkcjonowała pod dowództwem polskim i pełniła dyżury bojowe w ramach Europejskich Sił Szybkiego Reagowania. No, pierwszy dyżur był w pierwszej połowie 2016 roku, drugi w drugiej połowie 2019 roku i za dwa lata będziemy mieli trzeci dyżur. W ramach tej grupy bojowej funkcjonują właśnie żołnierze z państw Grupy Wyszehradzkiej, plus jest możliwość także uczestnictwa żołnierzy spoza grupy i w tych pierwszych dwóch dyżurach byli między innymi żołnierze ukraińscy, chorwaccy. Tak więc ta współpraca na różnych polach funkcjonuje. Może ona nie jest tak samo rozwinięta jak współpraca polityczna czy kulturalna, ale niewątpliwie no, ten zakup wspólny jest jakimś przyczynkiem do dalszej współpracy.
To w takim razie jeszcze na koniec chciałem zapytać. Wspomniał pan na początku rozmowy o tym właśnie, że przed nami jeszcze to spotkanie w Krakowie 17 lutego w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Wiemy, że przewodniczący, czy takie są informacje, że ma w nim uczestniczyć przewodniczący Rady Europejskiej. Czego należy się spodziewać po tym spotkaniu?
No niewątpliwie to jest docenienie formatu współpracy wyszehradzkiej, że tak wysoki urzędnik Unii Europejskiej będzie w tym spotkaniu uczestniczył. Nie da się jakby, znaczy nie ma innej możliwości niż rozmowy o bieżącej agendzie Unii Europejskiej. Tak więc 17 lutego premierzy rządów Grupy Wyszehradzkiej, a także przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel będą rozmawiać na pewno o współpracy w walce z pandemią, na pewno współpracy cyfrowej, bo to jest jakieś duże wyzwanie dla całej Unii Europejskiej, dla Grupy Wyszehradzkiej. Ma się pojawić także na agendzie polityka klimatyczna, bo ona jest cały czas bardzo ważna dla naszego regionu, migracyjna. Na pewno też to, co jest zapisane w agendzie prezydencji polskiej, kontynuowane będą rozmowy dotyczące integracji czy współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego czy Bałkanów Zachodnich. Być może także będą prowadzone rozmowy o sytuacji w Rosji czy na Białorusi. Ale wydaje mi się, że jednak te kwestie unijne dotyczące właśnie obecnego budżetu, funduszu odbudowy, walki z pandemią, to będą chyba jednak te najważniejsze tematy. No, oczywiście będzie też ten aspekt uroczystości 30-lecia podsumowujących, bo to będzie te drugie spotkanie w ramach obchodzenia 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej. Ale no, pamiętajmy, że mamy sytuację bardzo trudną i no, niewątpliwie tutaj musimy pewne decyzje bardzo szybko podejmować.
Doktor Łukasz Lewkowicz, Wydział Politologii Dziennikarstwa UMCS i Zespół Wyszehradzki Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.